Hej koniary, tu Suzana i witam Was w kolejnym, drugim odcinku tego podcastu. Chciałabym Wam, zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego tematu, podziękować za tak ciepły odbiór pierwszego odcinka, za całe zaangażowanie, które mu towarzyszyło, bo nadal minął prawie tydzień, a nadal nie odczytałam i nie odpisałam na wszystkie wiadomości. Także proszę, bądźcie ze mną cierpliwi, ale jest tego naprawdę tak dużo, że po prostu nie nadążam, a też chciałabym każdemu poświęcić chociaż chwilę czasu. Zresztą w ogóle sorry, ale wejdźcie na Spotify na ranking top 100 najbardziej popularnych podcastów w Polsce i zobaczcie, gdzie jesteśmy. Aktualnie na 10 miejscu. To jest dla mnie taki mind blow. Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że w ciągu 24 pierwszych godzin od premiery znaleźliśmy się na tej liście na chyba 71 miejscu, w kolejnym dniu na 21 miejscu, w kolejnym dniu na 13 miejscu, a dzisiaj już jesteśmy na 10 i jestem za to mega wdzięczna, bo to jest w 100% Wasza zasługa i znaczy tylko tyle, że Wam się ten program naprawdę podobał i podoba i że generalnie jest w jakiś sposób może i potrzebny. No i właśnie w nurcie tego postanowiłam wziąć dzisiaj na tapet taki temat, który na pewno nie będzie taki przyjemny jak ten ostatni i nie przesadzam, jeżeli powiem, że zaczynam ten odcinek nagrywać dosłownie 20 raz. Ja właśnie spędziłam półtorej godziny na edycji odcinka tego, który już nagrałam i stwierdziłam, że nie chcę go dodawać i robię to jeszcze raz, bo cały czas się zacinam, cały czas ważę słowa i cały czas po prostu nie podoba mi się, jak brzmię, ile razy mówię jakby myślę, ale to są tylko gdzieś tam oznaki spięcia i stwierdziłam, że to jest ostatni raz, kiedy dzisiaj odpalam mikrofon i nie ma opcji, że przesunę premierę tego odcinka, tylko postaram się jak najbardziej zwięźle przekazać to, co myślę. Ogólnie trigger warning na początku, jeżeli jesteście wrażliwi na tematy związane z przemocą, szczególnie tą seksualną, jeżeli jesteście wrażliwi na tę właśnie rozmowę o molestowaniu, o gwałcie, to może lepiej, żebyście dalej tego odcinka nie słuchali, no bo nie chcę Was stresować. Powiem tylko tyle, że nie będę się tutaj w żadne szczegóły zagłębiać, ani też nie chciałabym tylko o tym mówić, bo myślę, że morał tego odcinka ma być troszeczkę szerszy, ale no myślę też, że musiałam to na wstęp powiedzieć, żeby po prostu było bezpiecznie dla wszystkich słuchaczy. No i chyba możecie się domyśleć, o czym będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o temacie, o którym jest bardzo głośno w, nie wiem, ostatnim tygodniu, półtorej. Jest to oczywiście temat molestowania i chyba gwałtu. Szczerze mówiąc, ja już się pogubiłam w tym, jakie oskarżenia tam padły. Przyznam też, że oglądałam tylko jeden z dwóch, trzech chyba reportaży, które były na TVN-ie puszczone. Przeczytałam kilka artykułów, no i oczywiście gdzieś tam rozmawiam o tym z ludźmi w moim otoczeniu, no bo ciężko o czymś takim nie rozmawiać. Ale od kiedy tak naprawdę był dzień premiery tego pierwszego reportażu chyba Superwizjera, który w ogóle jego nazwa Tajemnice, Stadniny w Ziemianach, tak? Tak to się jakoś nazywało. No muszę przyznać, że mocno mnie to zaintrygowało, bo przyznam też szczerze, że o tych historiach słyszałam już wiele, wiele razy na przestrzeni ostatnich lat, tak naprawdę od kiedy jeżdżę. To nie, myślę, że szczególnie u nas w województwie cała ta sytuacja nie była żadną tajemnicą. Zresztą nawet tego pana, o którym ten reportaż był, niejednokrotnie na zawodach widziałam, także on zdecydowanie tutaj w tym naszym pomorskim jeździectwie myślę, no mocno funkcjonował, tak mogę powiedzieć, więc jak zobaczyłam ogłoszenie, że będzie taki reportaż, no to siłą rzeczy musiało mnie to zaciekawić, no bo przecież jestem koniarą z Pomorza, tak? I oglądając to, jasne, czułam ogromne obrzydzenie, czułam szczerze przerażenie tym, że w ogóle do takich sytuacji dochodzi w miejscu, w którym przebywają dzieci, no bo przecież, kurczę, nasz sport stoi dziećmi, tak? W miejscu, w którym teoretycznie powinniśmy się móc czuć bezpiecznie. Miałam też takie myśli, że kurczę, przecież mam znajomych, którzy tam pracowali, mam koleżanki, które tam dosłownie jeździły na obozy i nawet jeszcze nie mają 18 lat, więc gdzieś tam cały ten obraz się w mojej głowie dopełniał. I jakoś tak czułam, że to jest ciężki temat do na pewno do poruszania, tak? I gdzieś tam, no, Nie chciałabym już bardziej wchodzić w szczegóły niż to, co teraz powiedziałam, bo myślę, że każdy, kto tego słucha, już pewnie to oglądał albo coś o tym czytał, a jeżeli nie, no to możecie to po prostu zrobić i gdzieś tam wykształcić, chociaż chciałabym powiedzieć, wykształcić swoje zdanie na ten temat. Ja myślę, że w przypadku tej konkretnej sprawy tam nie ma co sobie wykształcać zdania, tak? Bo to jest kwestia tego, że są jakieś dowody lub ich nie ma, a jakakolwiek spekulacja tak naprawdę krzywdzi tylko i wyłącznie no, potencjalne ofiary tego typu sytuacji, tak? To nie jest żaden show biznesowy case, który tutaj trzeba się zastanawiać, kto ma rację, kto nie. Tutaj dla mnie w ogóle nie ma przestrzeni na nic w tym stylu. Możemy po prostu pójść już krok dalej i zastanowić się, co rzeczywiście zrobić, żeby więcej do takich sytuacji nie dopuszczać. Oczywiście to jest pewnie niestety idealistyczne myślenie, ale co możemy zrobić, żeby jak najbardziej zminimalizować w ogóle szanse na wystąpienie takich sytuacji? I wiecie co, zanim zacznę wam dalej opowiadać o różnych sytuacjach, które miały miejsce w moim życiu po tym, jak ta sytuacja się wylała, o różnych moich przemyśleniach, które temu towarzyszyły, to chciałabym jeszcze tak zupełnie na początku, dopóki mam waszą uwagę, powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek spotkaliście się z naruszeniem takiej swojej prywatności, swojej takiej strefy seksualnej, jeżeli spotkaliście się z molestowaniem, z jakąkolwiek przemocą seksualną, to jest mi po prostu bardzo przykro i mam nadzieję, że już was to nigdy nie spotka i mam nadzieję, że to też nie spotka nikogo, kto tego po prostu nie doznał. Myślę też, że chciałabym, abyście czuli się silni i abyście poszukali pomocy i nie dali sprawcom ujść z tym na sucho. Uważam, że nie trzeba iść z tym od razu do telewizji, nie trzeba robić z tego jakiejś wielkiej akcji społecznej, jakiegoś wielkiego nie wiadomo czego i szukać tutaj super dużego odbioru. Oczywiście to jest bardzo odważne i w pewnym sensie też bardzo potrzebne, bo dodaje otuchy osobom, które być może tej odwagi w sobie jeszcze nie mają, ale na takim bardzo podstawowym, ale jakże ważnym poziomie jest to, żeby udać się na policję i poszukać tego wsparcia, czy właśnie profesjonalnie u psychologa. Myślę, że to jest zawsze gdzieś tam najbardziej wskazana droga, ale też no, mam nadzieję, że jakby zawsze w waszym życiu będzie osoba taka bliska, której możecie zaufać i która was nie ocenia. I ja nie jestem tutaj żadnym ekspertem, ja nie wiem, jak się w tego typu sytuacji zachować i szczerze mówiąc myślę, że nie ma jakby dobrego, wystarczająco dobrego scenariusza na gdzieś tam postępowanie w tego typu sytuacji, ale jeżeli czujecie totalne zrezygnowanie i nie wiecie, co macie zrobić, to możecie do mnie napisać i postaram się wam jakoś pomóc. Wiem, że to jest dużo, co w tym momencie oferuję, ale traktuję to bardzo poważnie i wiem, że to nie może być łatwe. Domyślam się, że nie zawsze jest z tego jakieś takie proste wyjście i myślę, że to jest coś, co ja mogę zaoferować. Po prostu próba znalezienia eksperta. Ale dobra. Tak jak powiedziałam, ja tu nie jestem w roli komentatora wydarzeń. Nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły i podsycać jakieś tam, wiecie, debaty na zasadzie, kto co zrobił, a kto czego nie zrobił. To nie jest moim miejscem. Ja bym wam trochę chciała opowiedzieć o tym, jaki zaobserwowałam odbiór tej całej sprawy, bo to mnie w najdziwniejszym tego słowa znaczeniu po prostu zainspirowało. Mianowicie, kiedy obejrzałam ten pierwszy reportaż, dodałam potem na Instastory zdjęcie po prostu TVN24, bez żadnych tytułów, napisów, bez niczego. Napisałam tylko u siebie, kto oglądał i od razu zaczęły się sypać wiadomości. Sobie myślałam, okej, to jest naprawdę popularny temat. No i jak możecie się spodziewać, oczywiście w tych wiadomościach wszyscy wyrażali swoje obrzydzenie, zszokowanie, niedowierzanie i w ogóle, wiecie, no, wszystkie negatywne emocje, które towarzyszą generalnie oglądaniu reportażu o tym, jak ktoś był, nie wiem, wielokrotnie gwałcony, tak? Tylko, że co mnie jakoś tak jeszcze w tym wszystkim bardziej do, nie wiem, właśnie zszokowało, ale tak, co mi w zasadzie dało bardzo do myślenia, to to, że na końcu praktycznie każdej z tych wiadomości było napisane coś na zasadzie, ale i tak się nic nie zmieni, ale i tak nikt z tym nic nie zrobi. I zaczęłam rzeczywiście myśleć, okej, sprawdziłam stronę Pomorskiego Związku Jeździeckiego, sprawdziłam stronę PZJ-u, na tamten moment jeszcze nie było żadnych oświadczeń, teraz widziałam, że zostały one wydane I myślę sobie, no okej, rzeczywiście nikt nie zabiera głosu, co teraz? Przecież jak to jest możliwe, że na pewno każdy widział ogłoszenie, że będzie taki reportaż, a nie ma jeszcze żadnego ogłoszenia PR-owego? Zresztą nie jestem tutaj, żeby dawać darmowe konsultacje PR-owe, tak? Ale rozumiecie, byłam taka, kurczę, chyba coś w tym jest. I tak mnie to jakoś wewnętrznie zbulwersowało, że po raz kolejny w życiu mam okazję obserwować sytuację, która jest bulwersująca, a nic się z tym dalej nie wydarzy. Rzeczywiście na przełomie kolejnych dni zaskoczyło mnie w sumie to, że ta sprawa zaczęła nabierać rozmachu, bo po tych wiadomościach, które zaczęłam dostawać podczas tego, czy tam po tym pierwszym, po emisji pierwszego reportażu, wydźwięk reakcji moich obserwatorów był taki, że dobra, dzisiaj o tym gadamy, jutro wszyscy o tym zapomną, ale nie, bo ta kula śniegowa zaczęła się coraz bardziej kręcić i zaczęła się z dnia na dzień stawać coraz większa. Był jakiś kolejny reportaż, były jakieś kolejne artykuły, coraz więcej ludzi o tym rozmawiało. No i tak naprawdę doszliśmy do punktu, w którym, nie wiem, rozmawiam z jakimiś znajomymi, jadę do jakiejś stajni, oczywiście o czym rozmawiamy, no rozmawiamy o tajemnicach stajni w Ziemianach, czy tam stadniny, czy jak oni to nazwali, tak, oczywiście w dużym cudzysłowie. I miałam cały czas takie poczucie, że w obliczu tego, z czym się teraz mierzymy, chyba nie powinnam dodawać swoich TikToków i opowiadać o tym, jak bardzo kocham Bridgesses POM. Chyba powinnam zabrać głos na ważny temat. I rzeczywiście to mi gdzieś tam tak mocno w głowie siedziało. Ale nie do końca wiedziałam, z której strony to ugryźć. Tak sobie schodziłam z tą myślą, coś tam nagrałam na TikToka, to wylądowało w draftach, potem usunęłam, znowu coś nagrałam, znowu coś mi nie pasowało. No i tak cały czas siedziałam na tej takiej myśli, że nawet nie tylko, że powinnam, ale że chciałabym zabrać głos właśnie w takim wydźwięku, że jeżeli potrzebujecie pomocy i wsparcia, bo coś wam się wydarzyło, to proszę szukajcie tej pomocy, a z drugiej strony proszę jakby nie bójcie się też zabierać głosu w tej konwersacji, bo ona jest bardzo ważna. Ale tak jak mówię, siedziałam na tym pomyśle, siedziałam z jakimś draftem na TikToku, ale nic w tym nie zrobiłam do momentu, w którym tak naprawdę pojechałam do stajni, wysiadam z auta, rozmawiam ze znajomą, wiecie, 15 sekund i od razu, no co myślisz, czy co ty tam o tym uważasz, słyszałaś? No oczywiście, że słyszałam. I nagle zmienia się ton konwersacji i usłyszałam coś takiego. Ale ty lepiej nic nie dodawaj, nic nie mów. W ogóle wstrzymaj się od komentarza, jeżeli chcesz jeszcze jeździć, jeżeli chcesz jeszcze w ogóle startować. Jest tak, myślę. A, okej. Czyli ja mam siedzieć cicho i nie mam się wyrażać, bo co? Bo nie wygram flow za 3 zł na regionalnych zawodach klasy P? I to strasznie mnie tak wewnętrznie, chciałabym znaleźć ładne słowo, ale muszę powiedzieć, podkurwiło, bo oczywiście z całym szacunkiem do organizatorów zawodów, wiecie, jak bardzo kocham startować i wiecie, jak ważne dla mnie były te moje starty w P-klasie, tak? To nie jest absolutnie w tym nurcie żaden przytyk, tylko rozumiecie chyba skalę tego problemu, prawda, że ja nie mam wykorzystywać swoich zasięgów, które w naszej niszy są ogromne. Ja mam jedne z największych zasięgów, jedno z największych zaangażowań, tak naprawdę, jak patrząc na to, jak powiedzmy, jakąś taką metrykę w social media i mam siedzieć cicho, bo mamy co? Bo nasza nisza jest pełna korupcji i ktoś da mi złą notę na zawodach, albo będzie mi utrudniał życie, jak będę chciała startować, albo cokolwiek, serio? Jakby w takim świecie żyjemy, no to w sensie, okej, tak, żyjemy poniekąd w takim świecie, ale jeżeli coś takiego jest szeroko przyjętym standardem w naszej społeczności, w naszej niszy, to wiecie co? To ja wolę nie jeździć i nie startować. Bo chyba wszyscy możemy się zgodzić z tym, że moje flow za 3 zł albo puchar za 25 zł netto nie jest tak ważny jak walczenie o to, by nasza społeczność, nasza nisza była bezpieczna. Szczególnie dla dzieci, bo przypominam, że przynajmniej dla mnie w dużej mierze chodzi o to, że mówimy tutaj o bezpieczeństwie dzieci. Nie jestem pewna, jak to w tym reportażu było, czy to były przypadki, w których te panie jeszcze nie miały 18 lat, czy nie. Nie wiem, więc tu nie o tym mówię, ale chodzi o to, że nasz sport stoi dziećmi i bardzo łatwo w naszym sporcie też przekracza się pewne granice i fizyczne, i psychiczne. I teraz jeżeli spotykamy się z taką reakcją, jaką ja się spotkałam w moich DM-ach po emisji, tak? Czyli na zasadzie Jezu, straszne, ale i tak się nic nie zmieni, nikt nic z tym nie zrobi, no to, a potem jeszcze ja słyszę, że mam uważać, bo jestem w cudzysłowie sławna i będą robić mi pod górkę, jeżeli zabiorę głos, no to ja nie jestem osobą przekorną, ale troszeczkę właśnie w tym momencie czuję, że jakby moją odpowiedzialnością jest zabranie tego głosu, ponieważ pokładacie we mnie jakieś zaufanie i jakby jasne, na co dzień okazujecie je lajkami i komentarzami, ten content jest raczej niezobowiązujący i przyjemny, no ale z drugiej strony właśnie przecież tak samo jak wy jestem częścią tej społeczności i tak samo jak wy tak samo jak wam powinno na tym zależeć, tak samo mi zależy na naszym właśnie takim wspólnym dobrobycie. I w tym wszystkim, idąc krok dalej, poczułam się strasznie, strasznie taka zdemotywowana i taka mała, kiedy usłyszałam, że mam siedzieć cicho. I kiedy sobie to tak wszystko gdzieś tam poukładałam, wiecie, w oczach mojej wyobraźni, właśnie to, w jaki sposób ludzie są zrezygnowani, to, w jaki sposób, to jakie komentarze ja dostałam. I pomyślałam sobie, że przecież to nie może być tak, że my jako jakaś grupa ludzi, którą łączy wspólna pasja, którą łączy sport, w której mamy pewne przyjęte struktury rozwoju i pewne organy zarządzające, że my nie możemy jak gdyby mówić otwarcie o naszych problemach, a co gorsze, mówić otwarcie o naszych obawach. Przecież to nie może być tak, że ja będę wysłuchana tylko dlatego, albo tylko kiedy jestem jakąś znaną influencerką, albo jakimś super wielkim sportowcem, albo jeżeli sponsoruję któryś związek, jakieś dziecki ogromną kasą. Przecież to nie może być tak, że ja jako zwykły jeździec na niezbyt wysokim poziomie, jako powiedzmy taki Szary Kowalski naszego jeździectwa, jestem totalnie ignorowana i boję się cokolwiek pomyśleć, bo jeszcze ktoś mi może zrobić pod górkę. No i tak naprawdę tutaj otwieram trochę taką puszkę Pandory, którą mam wrażenie ten cały reportaż i ta cała sytuacja bardzo, bardzo jasno przedstawiła, bo mam wrażenie, że jasne, cała kwestia przemocy seksualnej, cała kwestia historii ofiar to jest jedna bardzo poważna rzecz, ale w tym wszystkim to drugie dno, które wcale nie było takie ukryte, jest takie, że mamy osobę, która robi coś kategorycznie złego, a potem jest to w pewien sposób zamiatane pod dywan i wszyscy boją się cokolwiek powiedzieć. I wiecie co? Starałam się to zrozumieć w jakiś sposób. Znaczy, zaczęłam analizować, dlaczego tak się dzieje, dlaczego my jako jeźdźcy mamy takie poczucie, że nie mamy żadnej mocy sprawczej, no bo tutaj cofam się trochę do tych wiadomości, do tych komentarzy, które w wiadomościach padły, że i tak nikt nic z tym nie zrobi. Teraz, kochani, ja zadaję wam nawet nie retoryczne pytanie, ale kto ma coś z tym zrobić? Bo jeżeli myślicie, że jakiś związek jeździecki coś z tym zrobi, pewnie, powinien, tylko kto jest w związku jeździeckim? To są też tylko ludzie, to jesteśmy my. I jeżeli jak gdyby całą odpowiedzialność za zmianę jakichś ważnych, dużych rzeczy zrzucamy na kilka osób, które zasiadają przy przysłowiowym okrągłym stole, no to chyba liczymy na trochę za dużo. Myślę, że to działa w dwie strony, w ten sposób, że oni też muszą widzieć, że to jest dla nas ważne i że my się tego nie boimy. Mówiąc też, że zaczęłam analizować, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, dotarłam trochę do sedna tego, co najbardziej drażni mnie w jeździectwie, jeżeli mam bardzo generalizować. I to jest chyba to, że zastanówcie się. Każdy z nas, myślę, że nawet i raz dziennie widzi coś, z czym się kategorycznie nie zgadza. Widzi coś, co jest według niego złe, nieprawidłowe, a przypominam, że mamy tutaj do czynienia z żywymi zwierzętami, które no, nie są w stanie się obronić zawsze przed, powiedzmy, naszą jakąś tam przemocą, tak? Którą często po prostu nieświadomie stosujemy. I to jest mega ciekawe, że w jeździectwie każdy ma coś do powiedzenia na temat kogoś innego. Każdy może się na 12 różnych sposobów przywalić o to, jak jeździsz swojego konia, jak się z nim obchodzisz, jak planujesz swój czas wokół niego. Potrafi ci sprzedać 10 tysięcy złotych rad w momencie, kiedy ty ich tak naprawdę nie chcesz i nie potrzebujesz, ale nawet nie chcę mówić nikt, ale mało kto potrafi konstruktywnie ci taką swoją opinię przekazać i wyrazić ją w momencie, kiedy jest rzeczywiście potrzebna. Zresztą nawet spójrzcie, nie wiem, jest przecież jedna taka najbardziej chyba popularna grupka jeździecka na fejsie, gdzie notorycznie ludzie wstawiają zdjęcia czy filmiki znalezione w internecie, czasami anonimowo, czasami nie, i zachęcają ludzi do tego, by to komentować. I wydaje mi się, że teraz już jest nawet trochę lepiej niż, nie wiem, było jeszcze z 2 lata temu, gdzie po prostu leciały takie grube słowa pod tymi postami. I jasne, jak widzimy coś złego, nie godzimy się na to, ale czy sposobem na to jest anonimowe komentowanie w internecie, wyzywanie tych ludzi od najgorszych rzeczy i w ogóle tak naprawdę plucie się do swojego własnego ekranu? Czy to jest rzeczywiście sposób? Ja myślę, że to jest na pewno sposób, jakiś rodzaj dekompresji, no nie wyrzucenia z siebie jakiejś tam złości i żalu, ale być może czas w końcu na to, by troszeczkę przekierować te swoje emocje na coś bardziej produktywnego i wykorzystać je do tego, aby prowadzić publicznie dyskusje na tematy, które są absolutnie palące, w sposób, który jest pomocny, bo to też jest jeszcze ważna rzecz, że w momencie już, kiedy w jeździectwie daje się jakiś feedback i wchodzi się w jakąś rozmowę, to ten ton jest bardzo często po prostu przykry, taki arogancki, roszczeniowy, pasywno-agresywny albo i wprost agresywny. I wiecie co? Sami pewnie słyszycie, jak niekomfortowo mi się dzisiaj ten odcinek nagrywa, szczególnie jeżeli słuchaliście dopiero co pierwszego odcinka albo słuchaliście jeszcze mojego pierwszego podcastu The Self-Offended Podcast, to dzisiaj zupełnie nie jest mój flow. Doceniam, jeżeli do tego momentu wytrwaliście, bo ja naprawdę już, nie wiem, 20 czy 21 raz to nagrywam i sama nie wiem, co powiedziałam, czego nie, i jakoś tak mocno się tym przejmuję, ale myślę, że nawet nie muszę już za bardzo kontynuować. Myślę, że wszystko to, co miałam powiedzieć, to powiedziałam i chciałabym was zostawić z taką myślą, że macie bardzo ważny głos, każdy z was. Jeżeli chcecie zobaczyć jakąś zmianę, jeżeli uważacie, że jakaś zmiana powinna nastąpić, to nie bójcie się tego głosu używać i nie bójcie się wyrażać swojego zdania w odpowiednim tonie, tak? Szczególnie w tak ważnych rzeczach jak ta, gdzie mówimy o bezpieczeństwie twoim, moim, waszych sióstr, waszych przyjaciółek, ich dzieci. No jak gdyby to jest tak wrażliwy temat i tutaj po prostu nie ma przestrzeni na to, żeby zastanawiać się, kto z kim jest w jakiś sposób powiązany, kto myje komu rękę i jakie to będzie miało konsekwencje, czytaj, czy ktoś mi będzie robił pod górkę, no to jak gdyby tutaj nie powinno mieć miejsca i jeżeli rzeczywiście te oświadczenia wydane przez wszelkie związki jeździeckie, które się na ten temat wyraziły, są szczere i prawdziwe, to oni również będą nas wspierać w tym, aby nasze zdanie miało znaczenie. To, czego słuchaliście do teraz, było nagrane chwilę wcześniej i miałam teraz okazję przesłuchać cały ten odcinek. Ogólnie mi samej trochę ciężko się go słuchało, bo czuję, że jest dużo rzeczy, które chciałabym powiedzieć i to nie jest tak, że ja ich nie mówię, bo w jakiś sposób ważę słowa, tylko ja sama do końca jeszcze nie wiem, jak je powiedzieć. To wiąże się z tym, że mam dużo takich niewerbalnych przemyśleń, takich odczuć w sobie, które tyczą się tej sytuacji, które tyczą się takiego ogólnego stanu rzeczy, a przy tym wszystkim brakuje mi takich praktycznych rad, którymi mogłabym się podzielić. No bo tak, bez dwóch zdań jesteśmy w ten sposób zaprogramowani w tej naszej jeździeckiej społeczności i nie trzeba w niej wcale super długo siedzieć, patrz na mnie, żeby poddać się pewnym konwenansom, które panują, ale bez zbędnego przeciągania. To, co było dla mnie ważne, abyście wyciągnęli z dzisiejszego odcinka, to, że kiedy widzicie krzywdę indywidualną czy taką kolektywną dla nas wszystkich, nie bójcie się sprzeciwić, nie bójcie się powiedzieć nie, nie bójcie się iść po pomoc, bo tak naprawdę nasza cisza jest swego rodzaju przyzwoleniem na to, aby rzeczy funkcjonowały tak, jak dotychczas funkcjonowały, a sami wiemy, że to nie zawsze jest dobre. Wcale nie zachęcam was do tego, żeby rozpoczynać teraz jakieś wielkie dyskusje w mediach społecznościowych, bo nie wiem, czy to jest dobra droga, ale proszę jedynie o to, żebyście też nie bali się wyrażać swojego zdania w momencie, kiedy ono może rzeczywiście pomóc w sposób kulturalny, w odpowiednim tonie i z pewnością siebie, którą każdy z nas powinien mieć, bo w odpowiedzi na pytanie z tytułu tego odcinka nie jesteśmy niewidzialni.